Bracia i siostry, chwała Panu za tą wspaniałą konferencję. Na tym spotkaniu przechodzimy do podsumowania tej konferencji. Widzimy, że tytuł to wyrażać życiem i wypracowywać nową Jerozolimę, żeby zbudować Syjon jako rzeczywistość ciała Chrystusa. To bardzo głęboki i wspaniały tytuł. Jedną rzecz chciałbym, abyśmy uchwycili, gdy będziemy przechodzić przez ten plan, to, że pańskie odzyskiwanie służy zbudowaniu Syjonu. Zapamiętajcie to. Pańskie odzyskiwanie służy zbudowaniu Syjonu. Syjon, jak zobaczymy, to jest ciało zwycięzców, a zwycięzcy to składniki Nowej Jerozolimy. To jest to, czego Pan pragnie. Teraz rozłożę trochę ten tytuł na części, zanim zagłębimy się w planie poselstwa. Księga Objawienia 1.1 mówi, mówi o objawieniu Jezusa Chrystusa i dał On je poznać za pomocą znaków. Za pomocą znaków. Znaków. Co to są znaki? Znaki to symbole o duchowym znaczeniu. Symbole o duchowym znaczeniu. A największym symbolem Biblii o duchowym znaczeniu to Nowa Jerozolima. Nowa Jerozolima. Więc chcemy być tymi, którzy żyją i wypracowują Nową Jerozolimę. Teraz, święci, musimy pamiętać, że Nowa Jerozolima to osoba. Nie idziemy do Nowej Jerozolimy, ale stajemy się Nową Jerozolimą. Chciałbym tylko przeczytać dwa wersety ze względu na nowe osoby i ze względu na starszych. Musimy być odświeżeni tym tutaj. Księga Objawienia 21:2. I zobaczyłem święte miasto, nową Jerozolimę, wstępującą z nieba od Boga, przygotowaną jako oblubienica, przyozdobiona dla swojego męża. Podoba mi się to. Przygotowaną. Ona jest przygotowana jako oblubienica i przyozdobiona dla swojego męża. Jestem tak szczęśliwy, że kiedy się ożeniłem, moja żona była dla swego męża. Ona nie była dla moich pieniędzy, ponieważ żadnych nie miałem. Jednak my jesteśmy w pełni dla naszego męża. Teraz Księga Objawienia 21:9-10. Przyjdź, pokażę Ci oblubienicę, żonę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę. Oby Pan zaniósł nas w duchu tego popołudnia. I pokazał mi święte miasto, Jerozolimę, wstępującą z nieba od Boga. Powtórzę, Nowa Jerozolima to żona baranka. My stajemy się Nową Jerozolimą. Stajemy się Nową Jerozolimą. Stajemy się małżonką Chrystusa, Jego oblubienicą, przyozdobioną jak oblubienica dla swego męża. Teraz jest takie życie studium listu do Efezjan, zatytułowane Piękno oblubienicy. Piękno oblubienicy. Piękno oblubienicy to właściwie to sam Chrystus. Sam Chrystus jest naszym pięknem. Nie ma żadnego innego piękna poza Chrystusem. Więc piękno oblubienicy to wbudowany w nas Chrystus i Chrystus wyrażony przez nas. Chcemy, aby Chrystus był wpracowany w nas i wyrażał się przez nas. To jest piękno oblubienicy. Piękno oblubienicy. A jak, w jaki sposób stajemy się piękni? Oczywiście, możemy przejść przez taki plan i dowiedzieć się, w jaki sposób jesteśmy upiększeni przez Chrystusa. Ale jeśli mamy zostać upiększeni, musimy radować się Chrystusem jako ucieleśnieniem trójjedynego Boga, urzeczywistnionym jako życiodajny duch, duch rzeczywistości. Musimy się nim radować. Jest taki przypis w Księdze Objawienia 2:7, przypis 5. To mnie naprawdę poruszyło. Czytałem to raz po raz. Zawartość życia Kościoła opiera się na radowaniu się Chrystusem. Im więcej radujemy się, tym bogatsza będzie zawartość. Więc musimy się oddać radowaniu Chrystusem. Jedną rzeczą, którą podzielił się z nami brat, z której potrzebujemy zdać sobie sprawę, że jesteśmy przygotowywani jako oblubienica poprzez wyrażanie życiem Nowej Jerozolimy, ale też wypracowujemy Nową Jerozolimę. To znaczy, że Nowa Jerozolima jest w trakcie budowy. 1 Koryntian 15:58. Tak więc, moi umiłowani bracia, bądźcie niezłomni, niewzruszeni, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Święci, potrzebujemy zawsze obfitować w dzieło Pana. Czym jest dzieło Pana? Dzieło Pana polega na tym, aby wpracować siebie w nas. Dziełem Pana dla nas jest to, żeby usługiwać budującego Boga do wnętrza ludzi i usługiwać wbudowanego Boga do wnętrza ludzi. Wbudowany Bóg to Bóg wbudowany w naszą konstytucję, więc musimy uczyć się modlić, aby Pan nauczył nas, jak usługiwać budowanym i budującym Bogiem dla ludzi. Teraz, święci, ujrzymy to później w konspekcie, nie zajmę się więc tym teraz, że każdy wierzący powinien być małą, nową Jerozolimą. Gdy wchodzimy w drzwiach, ludzie powinni mówić, przyszła nowa Jerozolima, mała nowa Jerozolima. Każdy kościół miejscowy powinien być miniaturą nowej Jerozolimy. Innymi słowy, piękno nowej Jerozolimy musi być wpracowane w nas i wyrażone przez nas, abyśmy byli małżonką Chrystusa. Potrzebujemy, aby wszystkie cechy Nowej Jerozolimy stały się naszymi cechami. Na przykład hymn 8.11. Płynąca rzeka, drzewo życia. Jakże niezwykłe cechy te. One muszą stać się naszymi cechami, naszymi niezwykłymi cechami. Płynąca rzeka, drzewo życia. Gdy ludzie podchodzą do ciebie, nie powinni podchodzić do góry Syjon z dymem unoszącym się z twoich nozdrzy. Wiecie, o co chodzi. Żebyśmy nie rozkazywali im, żeby zrobili to i tamto, prawda? Muszą zetknąć się z drzewem życia, z rzeką życia, aby ich zaopatrzyć. Życie Kościoła też takie powinno być. Życie Kościoła powinno być miniaturą Nowej Jerozolimy. To jest właśnie wyrażanie życiem Nowej Jerozolimy, żeby zbudować Syjon jako rzeczywistość ciała Chrystusa. Teraz uczynię pewien zwrot. Będę mówił o fizycznym mieście Nowej Jerozolimy. Fizycznej Nowej Jerozolimie. Nowa Jerozolima symbolizuje Kościół. Chciałbym wam teraz przeczytać coś od brata Watchmana Nee, z wybranych dzieł brata Watchmana Nee, strona 762. On mówi, Jerozolima jako miasto symbolizuje Kościół. Wewnątrz jest góra Syjon. Pierwsze symbolizuje ciało Chrystusa, a to drugie zwycięzców Kościoła. Jerozolima jest wielka, a Syjon mały. Twierdzą Jerozolimy jest Syjon. Kiedy jest coś, co ma do czynienia z Bożym pragnieniem, wówczas Syjon jest wspomniany. Kiedy tylko wymienione są porażki i grzechy Żydów, wówczas wymieniona jest Jerozolima, fizyczna Jerozolima, nie nowa Jerozolima. Bóg zawsze pozwalał, żeby Jerozolima była podeptana, ale zawsze chronił Syjon. Teraz mówimy o Nowej Jerozolimie, ale nigdy nie mówimy o Nowym Syjonie, ponieważ Syjon nigdy się nie zestarza. Za każdym razem, gdy Stary Testament mówi o relacji Syjonu z Nową Jerozolimą, widzimy, że charakterystyka życie, błogosławieństwo i utwierdzenie Jerozolimy pochodzi z Syjonu. Teraz możemy przeczytać 1 Królewska 8:1. Starsi Izraela byli w Jerozolimie, Arka Przymierza była na Syjonie. Psalm 51:18. Bóg czynił dobrze Syjonowi, aby odbudował mury Jerozolimy. Psalm 102:21. Imię Pańskie głoszono na Syjonie, a chwałę Jego w Jerozolimie. Psalm 128, werset 5 mówi: Pan błogosławi Syjonu, byś widział pomyślność Jerozolimy. Psalm 135, 21 Pan, który mieszka w Jerozolimie, ale niech będzie błogosławiony z Syjonu Pan. Izajasza 41, 27. Wieść najpierw została obwieszczona Syjonowi, a potem ogłoszono ją Jerozolimie. Joela 3,17. A gdy Bóg mieszka na Syjonie, Jerozolima będzie święta. Dzisiaj Bóg szuka 144 tysięcy. Pośród pokonanych wierzących w Kościele, którzy będą stali na górze Syjon. To jest Objawienia 14. Bóg zawsze używa małej liczby wierzących, aby przekazać przepływ życia Kościołowi i aby ożywić Kościół. Święci, my chcemy być tymi, którzy ożywiają Kościół. Tak jak to Pan raz uczynił, tak też ci zwycięzcy muszą przelać swoją krew, zanim życie popłynie do innych. Zwycięzcy w imieniu Kościoła zajmują postawę zwycięstwa, jak również cierpią prześladowania i pogardę. Dlatego zwycięzcy Boga muszą oddać to, co uważają za słuszne. I muszą zapłacić cenę i pozwolić krzyżowi odciąć wszystko ze starego stworzenia i rozprawić się z bramami Hadesu. Myślę, że to jest wspaniałe. O Syjonie, o zbudowaniu Syjonu. Możemy też zobaczyć z jednej porcji, w jakiej jedności brat Lee był z bratem Ni. Brat Lee mówił to samo, co brat Ni. Więc my chcemy być tymi, którzy budują Syjon jako rzeczywistość ciała Chrystusa. Czynimy to poprzez wyrażanie życiem i wypracowywanie Nowej Jerozolimy. Punkt numer jeden. Pańskie odzyskiwanie polega na zbudowaniu Syjonu, który jest rzeczywistością ciała Chrystusa, dzięki wyrażaniu życiem i wypracowywaniu Nowej Jerozolimy. Podpunkt A. Syjon, najważniejsza część i piękno świętego miasta, Jerozolimy, symbolizuje zwycięzców, którzy są wysokim szczytem, centrum, wyniesieniem, wzmocnieniem, ubogaceniem, pięknem i rzeczywistością Kościoła. Wiecie, bracia, pamiętam, gdy po raz pierwszy wszedłem do życia Kościoła, wyraźnie to pamiętam, była grupa świętych i kiedy spotkanie było niskie, gdy była niska atmosfera, jeśli spotkanie było suche, oni nie pozwalali, aby to spotkanie tak trwało. Powstali, aby wywołać hymn, aby wypowiedzieć słowo życia i wprowadzić spotkanie w życie i w ducha. Więc potrzebujemy tej samej drogi. Potrzebujemy być Syjonem w Jerozolimie. Psalm 48:2. Pięknie wzniesiona radością całej ziemi jest góra Syjon na krańcach północy, miasto wielkiego króla. Podpunkt B. Zwycięzcy będący Syjonem są rzeczywistością ciała Chrystusa i wieńczą budowę ciała Chrystusa w kościołach miejscowych, by wprowadzić ukończone święte miasto, nową Jerozolimę, święte świętych jako Boże mieszkanie wieczności. Właściwie Nowa Jerozolima jest zwieńczeniem świętego świętych. Według Księgi Objawienia 21:16, a miasto leży kwadratem i jego długość jest tak wielka jak szerokość i zmierzył miasto trzciną na 12 tysięcy stadiów. Jego długość i szerokość i wysokość są równe. To jest kostka. Więc Nowa Jerozolima jest kostką. Święte świętych, zarówno przybytek, jak i w świątyni, było kostką. Ostatecznie Nowa Jerozolima staje się świętym świętych. To oznacza, że my stajemy się świętym świętych, a święte świętych jest dokładnie tym miejscem, gdzie jest Bóg. Dokładnie to miejsce, gdzie jest Bóg. Podpunkt drugi. Wyrażać życiem nową Jerozolimę, to inaczej wzrastać w głowę, co odbywa się dzięki zespalaniu się Boga z człowiekiem. Wypracowywać nową Jerozolimę zaś, to inaczej pozwalać, by nasze działanie wypływało z głowy ze względu na jedność ciała Chrystusa. Więc wzrastamy w głowę przez zespalanie się z Bogiem. Mamy tutaj wiele wersetów. Nie zagłębimy się w nie wszystkie, ale aby zespolić się z Bogiem, musimy jeść Pana Jezusa Chrystusa jako nasz duchowy pokarm. Wtedy scalimy się z tym pokarmem. Stajemy się tym, co jemy. To jest to, co nam mówią dietetycy, prawda? Musimy pić Ducha jako rzeczywistość Chrystusa, który jest ucieleśnieniem trójjedynego Boga. To pomoże nam wzrastać w głowę. Wiecie, naprawdę radowałem się wersetem, który nie ma go tutaj w tym planie. To jest Izajasza 37:31. Resztka ocalałych z domu Judy ponownie zapuści korzenie w głąb i wyda owoce ku górze. Podoba mi się to. Zapuści korzenie w głąb i wyda owoce ku górze. To znaczy, że potrzebujemy wiele sekretnego wzrostu z Panem. Wiele sekretnego, prywatnego czasu z Nim, aby zapuszczać w Niego korzenie. Kiedy zapuszczamy w Niego korzenie, to wydajemy owoc ku górze dla otoczenia Go chwałą. Mamy teraz Efezjan 4:11-16. I to jest miejsce, skąd mamy zwrot, wzrastamy w Niego we wszystkim, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało razem łączone i razem wiązane poprzez każdy staw obfitego zaopatrzenia i poprzez działanie w swojej mierze każdej jednej części sprawia wzrost ciała ku budowaniu samego siebie w miłości. Więc aby żyć, wyrażać życiem Nową Jerozolimę, to wzrastać w głowę. A wypracowywać Nową Jerozolimę, to funkcjonować pod kierownictwem głowy dla jedności ciała Chrystusa. Teraz 1 Koryntian 3:6-12. Paweł mówi, jesteśmy współpracownikami Boga. Co za wspaniała sprawa. Bracia i siostry, że możemy być Bożymi współpracownikami. Może możemy pozwolić Bogu, aby wpracował samego siebie w nas oraz, że możemy tchnąć samego Boga do wnętrza innych, aby wzrastali w Chrystusa we wszystkim, a następnie z Niego wypływa wypracowywanie nowej Jerozolimy. Dobrze. To będzie tyle na ten temat, w tym punkcie. Podpunkt A. Bóg pragnie zdobyć nową Jerozolimę poprzez organiczne ciało Chrystusa, powstałe w kościołach miejscowych, które stanowi jej zapowiedź. W kościołach miejscowych. Mamy tutaj Księgę Objawienia 21:12-5, która mówi o dziecku mężczyźnie. Ściśle mówiąc, to są zmarli zwycięzcy. Jednak mimo tego, z zasady, chcemy być tym dzieckiem mężczyzną. Następnie Księga Objawienia 14:1-4 mówi o zwycięzcach, żyjących zwycięzcach, jako pierwocinach dla Boga i dla Baranka. Oni idą za Barankiem, gdziekolwiek On się udaje. Musimy tacy być, gdziekolwiek Baranek idzie. Musimy iść tam, gdzie On idzie. Wiecie, gdy święci, pierwsza grupa świętych pojechała do Rosji, pojechali w styczniu. Czy możecie sobie to wyobrazić? Do Rosji w styczniu? Nie jedzie się do Rosji w styczniu na wakacje, prawda? Ale te nowe osoby były tak poruszone tym, tym faktem, że ktoś podążył za barankiem do Rosji w środku stycznia. Posłuchajcie, jeżeli wy będziecie szli za barankiem, dokądkolwiek on idzie, czy jedzie do Charlotte, czy do Anaheim, czy do Nowego Jorku, do Moskwy, na Syberię, będziecie błogosławieni. Będziecie błogosławieni Jego obecnością i Jego bogactwami. Wciąż pamiętam, 1993 pojechałem do Moskwy i przybyłem do miejsca, gdzie święci się zatrzymali. I zobaczyłem wysoką postację, wiecie, z rosyjską czapką, z rosyjskim płaszczem. Potem przyjrzałem się i bardzo dokładnie powiedziałem, to jest brat Benson. O rety, on wygląda jak Rosjanin. Nigdy nie widziałem takiego Bensona. To jest wspaniałe. Dobrze, B. W ostatecznym rachunku kościoły miejscowe przestaną istnieć. Na zawsze pozostanie tylko ciało Chrystusa, które będzie jedynym wzajemnym mieszkaniem Boga i człowieka. Bóg i człowiek, poślubieni sobie, zespoleni ze sobą i zinkorporowani, razem będą stanowić jedną całość. Będą wielkim zbiorowym Bogiem człowiekiem. Księga Objawienia 1, 11, 12. Mamy tutaj mowę o kościołach miejscowych. Ale pod koniec tej księgi mamy Nową Jerozolimę. A Nowa Jerozolima jest ostatecznym, zwieńczonym stanem rzeczywistości ciała Chrystusa. Tak więc to jest to, co pozostanie na wieczność. Oczywiście te wersety pokazują nam, że Nowa Jerozolima jest przybytkiem Boga, aby Bóg mieszkał w nim. A Bóg, Pan Wszechmogący i Baranek są Jego świątynią, a świątynia jest dla nas, abyśmy w Nim mieszkali. To oznacza, że On mieszka w nas, a my mieszkamy w Nim. Bóg mieszka w człowieku, a człowiek mieszka w Bogu. Co to jest? To jest wielkie, zbiorowy Bóg-człowiek. Trzeci punkt rzymski. To jest wielkie brzemię. Mam wielkie brzemię w tym punkcie. To, czym charakteryzuje się Nowa Jerozolima, powinno stać się naszym osobistym, a także zbiorowym doświadczeniem, by stać się Nową Jerozolimą i ją zbudować dzięki temu, że Bóg zespala się z człowiekiem ze względu na jedność ciała Chrystusa, by wypełnić Jego wieczny zamysł. Teraz podpunkt A. Nowa Jerozolima to ogół zwycięzców. Resztka pańskich wierzących, wcześniej zwycięzcy będą oblubienicą Chrystusa przez okres tysiąca lat. Święci, chcemy być oblubienicą Chrystusa przez okres tysiąca lat, dlatego jesteśmy dzisiaj w tym pomieszczeniu, aby być oblubienicą Chrystusa, a oblubienica jest oblubienicą tylko jeden dzień. Przez wszystkie inne dni jest żoną. Chcemy być i oblubienicą, i żoną, prawda? A jeden dzień, według Bożych wyliczeń, jeden dzień z Panem jest warty tysiąca lat. Więc będziemy oblubienicą Chrystusa przez tysiąc lat, aby ostatecznie wprowadzić wiek wieczności. To jest nasz cel, to jest nasza aspiracja, to jest nasze pragnienie. Dobrze, następnie jest powiedziane, potem oni dołączą do pozostałej części wierzących Pana, do późnych zwycięzców, aby być na wieczność żoną Chrystusa. Na wieczność. Podpunkt 1. Pierwsi zwycięzcy, którzy są rzeczywistością Syjony w obrębie Jerozolimy, rzeczywistością ciała Chrystusa w obrębie Kościoła, mają w sercu drogi prowadzące na Syjon. Święci, musimy modlić się, Panie, daj mi drogi do Syjonu w moich sercach, w naszych sercach. Co to oznacza? To oznacza, że zwycięzcy obierają drogę Kościoła, nie jedynie zewnętrznie, ale wewnętrznie, ponieważ drogi do Syjonu znajdują się w ich sercu. Więc to przyprowadza nas do następnej części tego zdania z konspektu, co już powiedziałem. Oni wewnętrznie obierają drogę Kościoła przez to, że są inkorporowani w Boga jako ich mieszkanie poprzez ukrzyżowanego Chrystusa, symbolizowanego przez ołtarz z brązu jako ich gniazdo schronienia. i poprzez zmartwychwstałego Chrystusa we wniebowstąpieniu, symbolizowanego przez ołtarz kadzidlany jako ich dom dla ich odpoczynku. Psalm 84:3-5. U Twoich dwóch ołtarzy, dwa ołtarze, to ołtarz całopalenia na dziedzińcu zewnętrznym i ołtarz kadzidlany w świętym świętych. U Twoich dwóch ołtarzy nawet wróbel znalazł sobie dom i jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie złoży swe pisklęta. O Jahwe zastępów, Królu mój i Boże mój. Więc Pan, czyż to nie wspaniałe? Pan jest naszym gniazdem. On jest naszym gniazdem. I jest powiedziane, błogosławieni są ci, którzy mieszkają w Twoim domu. Będą Ci nieustannie chwalić. Sela. Powiedzmy chwała Panu teraz. Chwała Panu. Będziemy Cię nieustannie chwalić. Błogosławiony człowiek, którego siła jest w Tobie, w którego sercu są drogi do Syjonu. Mam tutaj Księgę Przypowieści 27:8. Jak ptak, który odleciał daleko od gniazda, tak człowiek, który się tuła z daleko od ojczyzny. Nie powinniśmy się tułać z dala od naszego gniazda, prawda? Nasze gniazdo według tych wersetów, naszym gniazdem jest ukrzyżowany Chrystus. Nie tułaj się z dala od swojego gniazda. Pozostań w swoim gnieździe, gdziekolwiek jesteś. Dobrze, teraz punkt drugi z planu. Zwyciężać to inaczej kochać Chrystusa bardziej niż samego siebie, bardziej niż życie własnej duszy. Zwycięzca zna i kocha tylko i wyłącznie Chrystusa ze względu na Jego ciało. Kocham Filipian 4:12, ponieważ Paweł powiedział, umiem być skromnie zaopatrzony i umiem obfitować. Potem powiedział, w każdej rzeczy i we wszystkich rzeczach poznałem sekret. Kocham to, poznałem sekret. Teraz być może moglibyśmy powiedzieć, poznaję sekret. Paweł powiedział, poznałem sekret, jak i być nasyconym, i być głodnym, i obfitować, i cierpieć niedostatek. Co było tutaj sekretem? Oczywiście jest tu wiele do powiedzenia. Moglibyśmy napisać konspekt na temat jedynie tego sekretu. Ale tutaj sekretem, zasadniczo mówiąc, jest sekret radowania się Chrystusem w każdego rodzaju okolicznościach, w każdego rodzaju sytuacji. Nieważne, jaka jest Twoja sytuacja, nieważne, w jakich jesteś okolicznościach, możesz poznać sekret radowania się Chrystusem w tej sytuacji. Dobrze, teraz punkt trzeci. Pomijam tu wiele wersetów. One są dla Was, abyście je zabrali do domu. Możecie zauważyć, że jest to bardzo długi konspekt, prawda? Teraz wybierzemy się na wycieczkę kolejową, żeby zobaczyć budowę Syjonu, dobrze? Punkt trzeci. Pan czeka, aż grono zwycięzców zacznie wyrażać życiem rzeczywistość Jego ciała w zmartwychwstaniu, by stać się Jego oblubienicą, sprowadzi Go i wprowadzi w Jego Królestwa. Dlatego musimy modlić się. Panie, módlmy się wspólnie. Panie, proszę, daj mi przyjąć Twoje miłosierdzie i łaskę, abym był jednym z Twoich zwycięzców. Oczywiście Pan odpowie na tego rodzaju modlitwę. On chce, abyśmy byli zwycięzcami. I pamiętajcie, zwycięzca to jest normalny chrześcijanin. Zwycięzca to nie jest superchrześcijanin. Zwycięzca to jest normalny chrześcijanin. Więc musimy prosić Pana, aby udzielił nam swego miłosierdzia i łaski, abyśmy byli jednym z Jego zwycięzców. Podpunkt B. Aby wyrażać życiem i wypracowywać nową Jerozolimę, co prowadzi do zbudowania Syjonu, który jest rzeczywistością ciała Chrystusa, kocham to. Musimy trzymać się następujące zasady. Boża obecność stanowi kryterium w każdej sprawie. Boża obecność stanowi kryterium w każdej sprawie. Innymi słowy, czy postąpisz w ten sposób, czy postąpisz w inny sposób, Boża obecność stanowi kryterium w każdej sprawie. Czy masz Bożą obecność, kiedy idziesz tą drogą, czy tamtą drogą, gdy robisz to, czy tamto? Czy masz Bożą obecność? Prawdę mówiąc, Boża obecność to Boży uśmiech. Czy masz Jego uśmiech? Jeśli masz Jego uśmiech, to będziesz uśmiechnięty. Ty będziesz uśmiechnięty. Jeśli Pan się do Ciebie nie uśmiecha, to nie wiem, co poczniesz. Ale w każdym razie nie chcemy o tym myśleć. Wiecie, bracia i siostry, w Księdze Wyjścia 25-30, kocham ten werset. On mówi, na tym stole będziesz zawsze układał przede mną chleb obecności. Co to pokazuje? To fakt, że stół chleba obecności oznacza, że Boża obecność jest naszym zaopatrzeniem do służby. Boża obecność jest naszym zaopatrzeniem do służby. Tak jak na tym spotkaniu. Ofiarowaliśmy się, aby przybyć na to spotkanie. Co jest naszą nagrodą? To Boża obecność. On jest naszym zaopatrzeniem do służby. Psalm 27, 4 i 5 mówi, o jedno prosiłem Pana, tego poszukuję. Potrzebujemy prosić Jahwe o to. Potrzebujemy poszukiwać tego u Jahwe, aby mieszkać w domu Jahwe. Aby mieszkać w domu Jahwe. A teraz czym jest dom Jahwe? Z jednej strony domem Jahwe jest Kościół, a z drugiej strony domem Jahwe jest nasz duch. Ponieważ Efezjan 2:22 mówi, że mieszkanie Boga jest w naszym duchu, prawda? Więc potrzebujemy mieszkać w Kościele i w naszym duchu przez wszystkie dni naszego życia. Dobrą polisą ubezpieczeniową jest modlenie się w taki sposób do Pana. Panie, chcę mieszkać w Twoim domu po wszystkie dni mego życia. Aby co robić? Aby wpatrywać się w piękno Jahwe, dowiadywać się w Jego świątyni. Tak to słowo piękno może również oznaczać urok, może również oznaczać przyjemność, może również oznaczać rozkosz. Więc chcemy oglądać to, jak uroczy jest Jahwe, chcemy oglądać to, jak jest przyjemny. Chcemy oglądać, jak rozkoszny jest Jahwe. To jest piękno Jahwe. Teraz Psalm 27. Jeśli przejdziecie dalej w Psalmie 27 i przeczytamy werset 8, lubię werset 8. Kiedy ty powiesz, to psalmista mówiący do Pana, kiedy ty powiesz, wielka litera T, kiedy ty powiesz, szukaj mego oblicza, o tobie mówi moje serce, szukam o Jahwe twojego oblicza, potrzebujemy odpowiedzieć Panu w taki sposób. Kiedy Ty powiesz, szukaj mego oblicza, wówczas moje serce powie, to jest niemalże jak modlitwo czytanie, prawda? O Tobie mówi moje serce, szukam o Jahwe Twego oblicza. Więc my potrzebujemy, chcemy szukać we wszystkim Jego twarzy. Psalm 31:20 mówi, ukrywasz ich pod osłoną Twojej obecności przed spiskami ludzkimi. Psalm 91:1. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego w cieniu Wszechmocnego. Co jest sekretnym miejscem Najwyższego? Sekretnym miejscem Najwyższego jest nasz duch. Potrzebujemy mieszkać. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Ale kiedy z nimi jesteśmy w sekretnym miejscu. A Najwyższy mieszka w tym sekretnym miejscu. Jesteśmy w naszym duchu. To jest sekretne miejsce Najwyższego. Właśnie teraz chcemy znajdować się w sekretnym miejscu Najwyższego. Teraz podpunkt 1. Pod B. Nowy Testament rozpoczyna się od pojedynczego Chrystusa, Boga człowieka, Boga z nami, a kończy nową Jerozolimą, która jest zbiorowym Chrystusem, wielkim Bogiem człowiekiem, Jahwe, który jest tam. Czy to nie wspaniałe? Więc mamy Jahwe, który jest z nami na początku Nowego Testamentu, Bóg z nami. Kiedy staniemy się Nową Jerozolimą, cały wszechświat ogłosi, Jahwe jest tam. Gdzie? Ty jesteś tam. Innymi słowy, wiecie, co mam na myśli. Wy jesteście wielką literą T. Tam. Jahwe jest tam. Chcecie znaleźć Jahwe? Musicie znaleźć otoczonych chwałą świętych, ponieważ Jahwe jest tam. Teraz punkt drugi. Duch to obecność Chrystusa z naszym duchem. Musimy żyć i podejmować działania w osobie Chrystusa, w Jego obecności, zgodnie z wyrazem całej Jego osoby wyrażającej się w Jego oczach. Wiecie, święci, możemy powiedzieć, zwłaszcza ci z nas, którzy są w małżeństwie, możecie powiedzieć, czy twoja połowa jest z ciebie zadowolona, czy nie. Po prostu patrząc w jej lub jemu w oczy. Jeśli moja żona, gdy siedzę po przeciwnej stronie stołu, patrzy na mnie w ten sposób, ja zdaję sobie sprawę, zrobiłem coś, co nie było przyjemne, ponieważ jej uczucie jest wyrażone przez jej oczy, prawda? Tak więc potrzebujemy żyć według indeksu całej osoby Pana, wyrażonej w Jego oczach. Drugi Koryntian 2:10, Paweł mówi, komu zaś wy coś wybaczacie i ja wybaczam, bo też to, co wybaczyłem, jeśli coś wybaczyłem, uczyniłem to ze względu na was w osobie Chrystusa. Możemy przetłumaczyć w twarzy Chrystusa. Właściwie to słowo na osobę w Grece oznacza część wokół oczu. Część wokół oczu. Ja wybaczam ci w osobie Chrystusa w części wokół oczu. Dobrze. Księga Wyjścia 33:11 mówi. Jahwe mówił z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim kompanem. Potrzebujemy modlić się, Panie, uczyń mnie swoim kompanem. Panie, chcę, abyś mówił do mnie dzisiaj twarzą w twarz. Rano powinniśmy mieć taką aspirację. Panie, mów do mnie dzisiaj twarzą w twarz. I chcemy być pańskim kompanem. Wiecie, Abraham był przyjacielem Boga, co jest wspaniałe, ale Mojżesz, który był nawet kompanem, co znaczy, że Mojżesz był partnerem biznesowym Pana w boskiej ekonomii. Był on Bożym kompanem i Jahwe rozmawiał z nim twarzą w twarz. Księga Wyjścia 33. Lubię te wersety. Wiecie, Jahwe chciał, żeby Mojżesz poprowadził naprzód jego lud. A Mojżesz powiedział do Jahwe, on powiedział, nie chcę nigdzie iść bez Twojej obecności. Jeśli nie pójdziesz z nami, to my nie chcemy nigdzie iść. Więc Pan odpowiedział, podoba mi się to. On powiedział, moja obecność pójdzie z wami i dam wam odpoczynek. Święci, jeśli zamierzamy służyć Panu, potrzebujemy tak się modlić. Panie, aby Twoja obecność poszła ze mną i abyś dał mi odpoczynek. Moja obecność pójdzie z Tobą i dam Ci odpoczynek. Jeśli służysz z młodzieżą z podstawówki, usilnie módl się, zanim tam pójdziesz. Moja obecność pójdzie z Tobą i da Ci odpoczynek. Mojżesz powiedział, jeśli Twoja obecność nie pójdzie z nami, nie wyprowadzaj nas stąd. Po czym bowiem będzie można poznać, że ja i Twój lud znaleźliśmy łaskę w Twoich oczach? Czy nie po tym, że pójdziesz z nami? W ten sposób ja i Twój lud zostaniemy wyróżnieni spośród wszystkich innych ludzi, którzy są na powierzchni ziemi. Święci, to, co odróżnia, to znaczy wyróżnia od wszystkich innych ludzi na ziemi, to fakt, że mamy zamieszkującą Bożą obecność. To jest to, co nas wyróżnia. Dobrze, podpunkt C. C mówi, aby wyrażać życiem i wypracowywać nową Jerozolimę, co prowadzi do zbudowania Syjonu, który jest rzeczywistością ciała Chrystusa, musimy podlegać panowaniu tronu Bożego, panowaniu Boga. Grzech to bezprawie. To jest 1 Jana 3:4. Definicja grzechu. Grzech to bezprawie. Detronizacja Boga. Co to jest grzech? Grzech jest wtedy, gdy tronizujesz Boga w swoim wnętrzu. Nie chcemy detronizować Boga, prawda? To jest to, co Lucyfer chciał uczynić. Chciał zdetronizować Boga, ale my nie chcemy detronizować Boga. Więc zamiast detronizować Boga, jest napisane, potrzebujemy zdetronizować siebie. Uniżyć się, żyć w swoim duchu, koordynować się ze świętymi, żeby Bóg mógł się poruszać i zachowywać czyste niebo w naszym życiu chrześcijańskim i życiu Kościoła, dzięki czemu będzie nas napełniać rządząca Boża obecność królującej łaski. W Rzymian 5:21 jest powiedziane, niech łaska króluje. Boża obecność jest Jego rządzącą obecnością. Pozwólcie, że powiem coś wcześniej. Ezechiela 1:22-26. Cztery żywe stworzenia, które symbolizują skoordynowane ciało Chrystusa, one mają nad sobą niebo przejrzyste jak niesamowity kryształ, a ponad tym przejrzystym niebem jest szafirowy tron i ktoś siedzi na tronie. Na podstawie tego możemy powiedzieć, że najwyższy punkt naszego duchowego doświadczenia to posiadanie czystego nieba z Bożym tronem ponad nim. Chcemy czystego nieba z Panem. Nie chcemy, żeby były jakiekolwiek bariery między nami a Panem. I chcemy, aby to On rządził i panował w nas. Wówczas jesteśmy jak najszczęśliwszym i najradośniejszym ludźmi. Lubię Księgę Objawienia 4:1-3. To fragment, zanim Jan otrzymał kolejną wizję. Jest powiedziane: zobaczyłem drzwi otwarte w niebie, a pierwszy głos, który usłyszałem, był jak dźwięk trąby mówiącej ze mną i powiedział: posłuchajcie tego, wejdź tutaj. No jak tam wejdziesz? Jak tam wchodzicie? Jak to zrobicie? Wejdź tutaj. Nie możesz tak po prostu sobie wskoczyć. Wejdź tutaj. A pokażę ci to, co musi się stać po tym wszystkim. Następny Jan powiedział tak: natychmiast byłem w duchu. Sposobem, aby wejść tutaj, jest bycie w naszym duchu. I zobaczyłem, a oto w niebie ustawiony był tron, a na tronie ktoś siedział. Teraz punkt 2. Aby to osiągnąć, trzeba we wszystkim oddawać pierwszeństwo Bogu i całkowicie podporządkować się Jego władzy oraz zarządzaniu. W ten sposób wypełni się On swój odwieczny zamysł w nas, poprzez nas i z nami. Pamiętacie setnika, którego sługa zachorował i był bliski śmierci? On wysłał jednego ze swoich sług do Pana i właściwie on tam był. Przepraszam, nie wysłał jednego ze swoich sług. Setnik powiedział Panu o swoim słudze. I Pan rzekł: przyjdę do Twego domu i uzdrowię Twego sługę. Setnik powiedział: nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach. Następnie powiedział: bo ja jestem człowiekiem postawionym pod władzą. Innymi słowy, gdybym ja tam był, powiedziałbym: ja również jestem człowiekiem władzy. Ale on nie powiedział człowiekiem władzy. Powiedział: tak jak ty, ja jestem człowiekiem postawionym pod władzą. Więc potrzebujemy być ludźmi pod władzą. Ludźmi pod Bożą władzą, tak jak Pan Jezus był pod władzą Ojca. Powiedział i mówił temu: idź, idzie, a innemu przyjdź i przychodzi, a swojemu niewolnikowi zrób to i robi. Właściwie ostatecznie wiemy, że Jego sługa został uzdrowiony nawet bez osobistego pójścia tam Pana, bez osobistego pójścia. Następnie Rzymian 14:17 mówi: bo Królestwo Boga to nie jedzenie i picie, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bardzo mocno kocham ten werset, ponieważ święci potrzebują radować się Chrystusem jako sprawiedliwością. Potrzebujemy radować się Chrystusem jako pokojem i potrzebujemy doświadczać Chrystusa jako radości. Gdzie to się znajduje? To jest w Duchu Świętym. A jak możemy wejść w Ducha Świętego? 1 Koryntian 12:3b. Nikt nie może powiedzieć: Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Więc jeśli wzywamy Pana szczerze, naszym sercem, zwróconym do Pana, ćwicząc naszego ducha, mówimy: Panie Jezu, kocham Cię. Panie Jezu, potrzebuję Cię teraz. Wtedy On staje się dla nas sprawiedliwością, pokojem i radością w Duchu Świętym. Teraz D. Aby wyrażać życiem i wypracowywać nową Jerozolimę, co prowadzi do zbudowania Syjonu, który jest rzeczywistością ciała Chrystusa, potrzebny jest przepływ i zaopatrzenie w życie. Hymn 8:11 mówi: płynąca rzeka, drzewo życia, jakże niezwykłe rzeczy te. Święci, jakie są wasze niezwykłe cechy, gdy przychodzą do was ludzie? Czy jest to płynąca rzeka i drzewo życia? Powinny być one nasze niezwykłymi cechami, płynąca rzeka i drzewo życia. Podpunkt 1. Płynąca rzeka życia i drzewo życia z jadalnymi owocami powinny stanowić wyróżnik naszego życia chrześcijańskiego i życia Kościoła. Dzięki nim radujemy się Bogiem, naszym prawdziwym ogrodem Eden, rozkoszą, rozrywką i radością. Święci, Bóg jest naszą rozkoszą, Bóg jest naszą rozrywką i Bóg jest naszą radością. Psalm 43:4 i przystąpię do ołtarza Boga, do Boga niezmierzonej radości mojej. On jest naszą niezmierzoną radością. Nehemiasza 8:10. Radość Jahwe jest naszą siłą. 2. Pić jednego ducha, to zespolić się z duchem, który jest jednością jednego ciała. Wymaga to od nas, byśmy wzywali nieustannie Pana i z radością czerpali wodę z Niego, źródła żywej wody. Jako źródło żywej wody. Jeremiasza 2:13. Pan rzekł poprzez Jeremiasza, rzekł, bo mój lud popełnił podwójne zło, opuścił mnie, źródło żywych wód, i wyżłobił sobie cysterny popękane, które nie mogą utrzymać wody. Więc bracia i siostry, najbardziej niegodziwą rzeczą w oczach Boga jest, gdy się Nim nie radujemy. Widzicie, oni opuścili trójjednego Boga jako fontannę, źródło żywych wód. To źródło żywych wód jest dla naszej radości. A potem co zrobili? Starali się zastąpić tę radość czymś innym. Wyżłobili sobie cysterny, które były popękane. Nie mogły utrzymać wody. Więc to były te dwie niegodziwości. Podwójne zło. Opuścić trójjednego Boga jako źródło żywych wód i starać się wprowadzić zamienniki Chrystusa, abyśmy cieszyli się czymś innym. Czymś innym niż trójjedyny Bóg, wcielony w Chrystusa i urzeczywistniony jako duch. Nie powinniśmy tego robić. Te zepsute cysterny to bożki. B-O-Z-K-I, bożki. I potrzebujemy wystrzegać się bożków. Pan powinien mieć pierwsze miejsce w naszej istocie. Podpunkt 3. W życiu Kościoła podstawową sprawą powinno być jedzenie z drzewa życia. Czyli radowanie się Chrystusem, który jest naszym zasobem życia. Żeby radować się Chrystusem, trzeba kochać Go pierwszą miłością. Miłość do Pana idzie w parze z radowaniem się Nim i bycie Jego świadectwem. Więc potrzebujemy kochać Go pierwszą miłością. Niektórzy ludzie myślą, że kochać Pana pierwszą miłością, to kochać Go miłością, jaką mieliśmy zaraz po naszym zbawieniu. Wiecie, kiedy zostałem zbawiony, pamiętam, gdy to się stało. Mamy hymn w naszym hymnarzu. Trawa jest bardziej zielona, niebo jest bardziej niebieskie. Wiecie, wszystko staje się dla ciebie nowe. Gdy zostajesz zbawiony i kiedy przychodzisz do życia Kościoła, niektórzy ludzie myślą, że to jest pierwsza miłość. Właściwie nie możemy powiedzieć, że jest to niewłaściwe, ale to nie jest najwyższa definicja pierwszej miłości. Pierwsza miłość to dawanie Panu pierwszego miejsca we wszystkim. Potrzebujemy dawać Mu pierwsze miejsce we wszystkim. To oznacza, że konsultujemy z Nim każdy szczegół naszego życia Kościoła i naszej służby w budowaniu ciała Chrystusa. Teraz podpunkt E. Aby wyrażać życiem i wypracowywać nową Jerozolimę, co prowadzi do zbudowania Syjonu, który jest rzeczywistością ciała Chrystusa, musimy być pełni światła życia. Możecie zauważyć, że ten termin powtarza się ponownie. Kiedy komponowałem ten plan, musiałem tylko użyć wytnik klej, aby wyrażać i wypracowywać nową Jerozolimę, co prowadzi do zbudowania Syjonu, który jest rzeczywistością ciała Chrystusa. Musimy być pełni światła życia. Pełni światła życia. Ostatecznie nowa Jerozolima jest pełna światła życia. W Łukasza 11:34-36 czytamy: lampą ciała jest Twoje oko. Oko symbolizuje nasze serce. Kiedy Twoje oko jest nierozdwojone, albo kiedy Twoje serce jest nierozdwojone, to i całe Twoje ciało jest pełne światła. To, co oznacza, że cała Twoja istota jest pełna światła. Następnie, jeśli więc całe Twoje ciało jest pełne światła i nie ma żadnej części ciemnej, potrzebujemy modlić się. Panie, modlę się, aby cała moja istota była pełna światła i nie miała żadnej ciemnej części, Panie. Następnie jest powiedziane, całe będzie pełne światła, jak wtedy, gdy lampa oświetla cię swoimi promieniami. Podpunkt 1. Światłem Nowej Jerozolimy jest Bóg, oświecająca chwała, która świeci z Chrystusa Odkupiciela, lampy, a całe miasto to boskie światło rozsiewa. Dzisiaj tym rozsiewającym boskie światło dyfuzorem jest ciało Chrystusa. Tak więc święte miasto jest dyfuzorem, żeby rozprzestrzeniać boskie światło i rozsiewać na cały wszechświat. A kościoły powinny być tym sposobem, aby rozprzestrzeniać wszędzie to boskie światło, prawda? Do wszystkich ludzi wokół nas. Teraz podpunkt 2. Światło to obecność Boga. Gdy w tym świetle radujemy się Chrystusem, działem przeznaczonym nam przez Boga, doznajemy uwolnienia od władzy ciemności, królestwa szatana i zostajemy przeniesieni do królestwa Syna Bożej Miłości. Do królestwa Syna Bożej Miłości. W liście do Kolosan 1:12-13 Paweł mówi, dziękując Ojcu, który nas uzdolnił, święci jesteśmy uzdolnieni, jesteśmy zdolni tego południa do uczestnictwa w przyznanym dziale świętych w świetle i który nas wyratował z władzy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swej miłości. Syna swej miłości. Królestwa Syna swej miłości. Podpunkt 3. Boże światło znajduje się w sanktuarium, Bożym mieszkaniu, którym jest nasz duch oraz w Kościele. W duchu i w Kościele otrzymujemy boskie objawienie, jak również wyjaśnienie naszych problemów. Jeśli masz problem, nie mów, ja mam problem i nie idę na spotkanie. Jeśli masz problem, przyjdź na spotkanie ze swoim problemem, a otrzymasz wyjaśnienie twojego problemu. Otrzymasz wyjaśnienie. Dzieje się tak za każdym razem. Za każdym razem. Teraz w psalmie 73 psalmista był w rozterce. Innymi słowy, był bardzo zmieszany, ponieważ na początku psalmu wydawało mu się, że niegodziwi ludzie doznają dostatku, a on cierpiał. Podążał za Panem, ale cierpiał. I nie mógł zrozumieć tej dychotomii. Wydawać by się mogło dychotomia. Jednak ostatecznie powiedział, do czasu, gdy wszedłem do świątyni Boga, wówczas zrozumiałem ich kres. Te słowa do czasu są bardzo mocne. Do czasu, gdy wszedłem do kościoła, na spotkania kościoła, do czasu, aż gdy wszedł w swego ducha, wówczas zrozumiał ich kres. Zrozumiał ich kres. Potem powiedział do Pana, byłem bezrozumny i nic nie pojmowałem. Byłem przed Tobą jak zwierzę. Jednakże nieustannie jestem z Tobą. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Następnie podoba mi się, co mówi tutaj psalmista. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie, a oprócz Ciebie niczego nie pragnę na ziemi. Tak więc, kiedy wszedł do świątyni, cała atmosfera uległa zmianie. Kiedy przyszedł do życia Kościoła, kiedy przyszedł do swego ducha, powiedział, kogóż innego mam w niebie. Mam nadzieję, że wszyscy to dzisiaj czujemy. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie, Panie, a oprócz Ciebie niczego nie pragnę na ziemi. Jeśli mamy Pańską obecność, mamy wszystko. Mamy wszystko. Jeśli mamy Pańską obecność, mamy wszystko. Bez Pańskiej obecności nie mamy niczego. Wiecie, to niesamowite. Teraz używam przykładu malutkiego dziecka. Malutkie dziecko. One kochało swoją mamę. Kochają obecność swojej mamy. Jeśli umieścicie je w bardzo kosztownym hotelu, w luksusowym apartamencie na ostatnim piętrze, byłyby bardzo zdenerwowane, prawda? One chcą obecności mamy. Nawet gdy moi mali chłopcy dorastali, gdy byli jeszcze bardzo mali, chciałem, żeby mówili do mnie tatusiu. Więc powtarzałem im tatusiu, tatusiu. Oni mówili mama, mama. W końcu mówili też tatusiu. Ale chcieli obecności mamy. Jeśli przejdziecie do Księgi Izajasza, to bardzo interesujące. Jeśli przeczytamy pierwszy przypis w Księdze Izajasza. Bóg był jak ojciec dla dzieci Izraela. Był ich mężem. I był dla nich również jak matka. Był dla nich jak matka. Nosił ich na swoich biodrach. Karmił, bawił ich na swoich kolanach. Czy to nie jest niezwykłe? Jest werset, który mówi, że Bóg bawi nas na swoich kolanach. Właśnie to się dzieje, gdy przychodzisz przychodzicie na spotkanie Kościoła. Czasem przychodzicie na spotkanie jak dętki i ni z tego, ni z owego Pan bawi nas na kolanach. Jesteście pełni radości. Jesteście pełni radości. Podpunkt F. Aby wyrażać życiem i wypracowywać nową Jerozolimę, co prowadzi do zbudowania Syjonu, który jest rzeczywistością ciała Chrystusa, musimy mieć udział w Bogu Ojcu w Jego boskiej naturze, którą symbolizuje złoto, podstawa miasta. Teraz święci, możecie wziąć to za oczywistość. Ktoś zapytałby nas, czym jest boska natura? Co byście powiedzieli? Czym jest boska natura? Prawdopodobnie słyszeliście mnie dzielącego się tym już wcześniej, ale pamiętam, że gdy byłem nowy w kościele i przyprowadziłem kogoś jeszcze nowszego, ten nowy zapytał mnie, Ed, usłyszałem, jak ci ludzie mówią, życie Kościoła. Co to jest życie Kościoła? I pomyślałem, o rety, co to jest życie Kościoła? I przypomniała mi się pieśń z dodatków i odpowiedziałem, życie Kościoła to jedzenie, picie i oddychanie Jezusem. Więc ten nowy powiedział, to jest wspaniałe, byłem tam, chwała Panu, aleluja, ale zdałem sobie sprawę, że lepiej, żebym zaznajomił się z posługą, abym był w stanie odpowiedzieć, czym jest życie Kościoła w głębszym znaczeniu. Tak więc widzimy, czym jest boska natura. Przejdźmy do punktu pierwszego. Jedna ulica z czystego złota symbolizuje to, że gdy żyjemy i pracujemy zgodnie z boskim życiem, które płynie w boskiej naturze, nie możemy się zgubić. Jesteśmy czyści, prości i nieskomplikowani. Więc boskie życie płynie w boskiej naturze jako ulica świętego miasta. Gdy jesteśmy na tej ulicy, nigdy się nie zgubimy. Nigdy się nie zgubimy. Teraz punkt drugi mówi coś bardzo prostego. Definiuje, czym jest boska natura. Boska natura to to, czym Bóg jest. Musimy ćwiczyć swojego ducha. To tak, jak gdybym zapytał was, jaka jest natura tego stołu. Czym jest to, co jest tym stołem? Więc boska natura jest tym, czym jest Bóg. Pamiętam, na jednym spotkaniu było około kilka tysięcy, tak wiele osób jak dziś. To było spotkanie posługi. Brat Lidy zadał mi pytanie, poprosił, abym wstał i powiedział, Ed, czym jest boska natura? I próbowałem odpowiedzieć, on na to, nie, spróbuj jeszcze raz. A ja stałem tam i nie byłem w stanie nic powiedzieć. Czas ciągnął się jak wieczność. Powiedział, dobrze, możesz już usiąść. Kiedy go odprowadzałem, powiedział, Ed, chciałbym, żebyś zastanowił się, co to znaczy boski. Całe popołudnie studiowałem, czym jest boska natura. W każdym bądź razie on odpowiedział na to pytanie na następnym spotkaniu. Zostałem wybrany jako na ofiarę ze względu na to pytanie. Dobrze, czym jest boska natura? Musimy ćwiczyć swojego ducha, żeby radować się Bogiem jako duchem. Duch jest naturą osoby Boga. I musimy trwać w boskiej społeczności, żeby radować się Bogiem jako miłością. Miłość jest naturą esencji Boga. I musimy ćwiczyć naszego ducha, żeby radować się Bogiem jako światłem. Światło jest naturą wyrazu Boga. Więc Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć, oddają mu cześć, muszą oddawać mu cześć w duchu i w prawdziwości. Musimy ćwiczyć swojego ducha, żeby radować się Bogiem, który jest duchem. Aby radować się Bogiem, który jest miłością i światłem, z pierwszego listu Jana, musimy trwać w społeczności boskiego życia, który jest tematem pierwszego listu Jana. Tak więc musimy trwać w przepływie boskiego życia. W przepływie boskiego życia radujemy się Bogiem jako miłością i Bogiem jako światłem. Podpunkt G. Aby wyrażać życiem i wypracowywać nową Jerozolimę, co prowadzi do zbudowania Syjonu, który jest rzeczywistością ciała Chrystusa, musimy doświadczać Boga Syna w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, których symbolem są bramy z pereł. Bramy z pereł. W jaki sposób powstaje perła? Musimy to zobaczyć. Perła powstaje, gdy ziarenko piasku wchodzi do ostrygi i rani ją. Potem, z racji tego, że ostryga jest zraniona, wydziela wokół ziarnka piasku pełen życia sok, żeby wytworzyć drogocenną perłę. Święci, my zostaliśmy zranieni. To on był zraniony za nasze występki. Czytamy to w Izajasza 53. On był zraniony za nasze występki. Stało się to, aby mógł wydzielić swoje życie i udzielić je do naszego wnętrza. I aby wytworzyć z nas drogocenne perły dla swego wyrazu. Podpunkt pierwszy. Perła symbolizuje wynik wydzielania Chrystusa w dwóch aspektach, w Jego odkupieńczej i uwalniającej życie śmierci oraz Jego udzielającym życiu zmartwychwstaniu. Jego udzielającym życia zmartwychwstaniu. Dwa. Musimy doświadczać śmierci Chrystusa dzięki mocy Jego zmartwychwstania, żeby zostać upodobnionymi do Jego śmierci i obrazu pierworodnego Syna Bożego. Święci, jeżeli mamy doświadczyć śmierci Chrystusa, potrzebujemy mocy zmartwychwstania Chrystusa. Nie ma tu odnośnika do tego wersetu, ale w rozdziale Pieśni nad Pieśniami drugim widzimy ilustrację Pana. Poszukująca jest wewnątrz budynku za grubymi murami, może obserwować widok przez kratownicę. Dostrzega Pana jako gazelę lub młodego jelenia. Wierzę, że jest to nad Pieśniami 2:8. On jest gazelą lub młodym jeleniem. Biegnie, skacząc po górach, podskakując po pagórkach, co pokazuje, że jest on skaczącym po górach i podskakującym po pagórkach Chrystusem. Przeskakuje ponad wszelkimi problemami oraz biegnie w podskokach ponad wszelkimi barierami. A następnie przechodzę do wersetu 14, gdzie Pan mówi odnośnie poszukującej. Gołąbko ma w rozpadlinie na skały. Innymi słowy, dzięki radowaniu się nim, jako mocą zmartwychwstania, on przenosi nas w samego siebie jako rozpadlinę skały i szczelinę przepaści. Następnie mówi, ukaż mi swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, albowiem głos Twój jest słodki, a oblicze Twoje wdzięczne. On chce widzieć naszą osobę, naszą istotę znajdującą się w nim, który jest ukrzyżowanym Chrystusem. Sposobem, aby tego doświadczyć, jest moc Jego zmartwychwstania. Podpunkt H. Aby wyrażać życiem i wypracowywać nową Jerozolimę, co prowadzi do zbudowania Syjonu, który jest rzeczywistością ciała Chrystusa, musimy doświadczać Boga Ducha w Jego dziele przeobrażenia, czego symbolem jest mur z jaspisu i Jego fundamentu z drogich kamieni. Podpunkt 1. Wzrastając w boskim życiu w Chrystusie, który jest żywym kamieniem, jesteśmy przeobrażani w drogie kamienie, aby wyglądać tak samo jak Bóg. Wyglądamy tak samo jak Bóg. Księga Objawienia 21:10-11. Jej światło było podobne do najdrogocenniejszego kamienia, jakby do kamienia jaspisu, przejrzystego jak kryształ. Gdy spojrzycie na Księgę Objawienia 4:3, ten, który siedzi na tronie, podobny jest z wyglądu do kamienia jaspisu. Tak więc wyglądamy tak jak samo jak Bóg, dzięki Jego dziełu przeobrażenia. Teraz punkt drugi, to bardzo głęboki punkt. Zadaniem muru jest oddzielenie, uświęcenie miasta dla Boga od wszystkiego, co nie jest Bogiem. Dzięki temu miasto staje się świętym miastem. Kolejnym zadaniem muru jest chronić na ziemi interesy bogactw, boskości Boga oraz tego, co osiągnął On w swym zwieńczeniu. A teraz polecam Wam tą książkę zatytułowaną Zastosowanie interpretacji Nowej Jerozolimy dla poszukujących wierzących. Mówi ona o tym, na czym polega chronienie na ziemi interesów bogactw, boskości Boga. Chronić na ziemi interesy bogactw boskości Boga to wystawiać prawdę dotyczącą bogactw boskości Boga. Wówczas będziecie chronić interesów bogactw boskości Boga. Jak się cieszę, że był ktoś, kto przybył do tego kraju i dzielił się tym, że Chrystus jest życiodajnym duchem i jako życiodajny duch żyje w naszym duchu. Jeśli nie byłby życiodajnym duchem w naszym duchu, nie mielibyśmy żadnej możliwości, aby go doświadczyć, żadnej możliwości, aby się nim radować, żadnej możliwości, aby go dotknąć, ani się z nim skontaktować. To też na tym polega chronienie na ziemi interesów Boga z boskości Boga. Polega to na wystawianiu prawdy dotyczącej trójjedynego Boga. Następny podpunkt I. Aby wyrażać i wypracowywać nową Jerozolimę, co prowadzi do zbudowania Syjonu, który jest rzeczywistością ciała Chrystusa, musimy staczać duchową walkę. Za czasów Nehemiasza, ci, którzy budowali mury i którzy nosili ciężary, jedną ręką dźwigali pracując, a drugą trzymali broń. My wolelibyśmy mieć dwie ręce zajęte brzemionami, prawda? ciężarami. Ale jedna dłoń powinna trzymać ciężar, brzemię, a druga broń, walcząc w duchowej walce. Podpunkt 1. Z atakiem wroga wiążą się trzy aspekty. Pierwszy aspekt to drwiny Boga, wroga. Przeczytajcie te wersety z Księgi Nehemiasza. Kiedy wróg drwi z ciebie, to cię osłabia. Nie przyjmuj drwin wroga, to jest duchowa walka. Drugi aspekt to knute przez wroga intrygi polegające na tym, iż niszczyciele boskiej budowli inicjują spotkania i rozmowy. Pozwólcie, że wzmocnię pierwszy aspekt odnośnie drwin wroga. A gdy Sanbalat, Horonita i Tobiasz, sługa amonicki, tych dwóch było naprawdę niegodziwymi ludźmi, dowiedzieli się o tym, że przybył Nehemiasz, jest powiedziane, byli bardzo niezadowoleni, ponieważ zobaczyli, że przybył człowiek, który będzie zabiegał o dobro synów Izraela. To jest to. To jest to, jacy powinniśmy być. Powinniśmy modlić się, Panie, uczyń mnie osobą, która będzie zabiegać o dobro Twojego ludu. Uczyń mnie osobą z brzemieniem o Twoje ciało. Następnie odnośnie rozmów, dyskusji w Nehemiasza 6.2. Wtedy Sanbalat i Geszem przysłali do mnie następujące zaproszenie. Przyjdź, spotkajmy się razem w jednej ze wsi, na równinie Ono. Lecz oni zamierzali wyrządzić mi krzywdę. Święci, nie idźcie na równinę Ono. Równina Ono to... O nie, oh no. Nie róbcie tego. Nie mamy czasu na rozmowy z wrogiem, prawda? Musimy trudzić się przy Bożej budowli w pozytywny sposób. Teraz podpunkt 2. Nehemiasz, który kochał Boga, modlił się do Niego, żeby nawiązać z Nim kontakt w społeczności. W celu odbudowania muru oparł się na Bożym Słowie. Modlił się zgodnie z Nim i był bojowo nastawiony, by podjąć działanie we właściwy, bojowy sposób w zmartwychwstaniu. Święci, musimy być właściwie bojowi. Czasami jesteśmy tylko bojowi, ale niewłaściwie, prawda? Jesteśmy albo właściwi, albo bojowi. Musimy połączyć to ze sobą i być właściwie bojowymi. Czasami lubimy być tak bardzo właściwi, że aż się nie dzielimy. My tylko, pozwalają się dzielić młodym. Ale ty musisz być właściwie bojowy. Czasami ludzie są tak bojowi, ale są niewłaściwi. Widzicie to? Tak więc musimy być właściwie bojowymi, aby zbudować Kościół, który jest ciałem Chrystusa i Królestwem Boga. Dobrze, Nehemiasza 1:1-11. Widzimy modlitwę Nehemiasza. Był on pod czaszem króla, a król powiedział mu, Nehemiaszu, dlaczego jesteś taki smutny? Widział to po twarzy Nehemiasza. To oznacza, że przedtem Nehemiasz był uśmiechnięty i bardzo radosny, prawda? Ale Nehemiasz był smutny, ponieważ dowiedział się, że mury Jerozolimy zostały spalone, a Jerozolima znajdowała się w opłakanym stanie. Król zapytał go, czego więc żądasz? Posłuchajcie drugiej części wersetu. Jest napisane, modliłem się więc do Boga niebios, mówiąc, nie stał tam i nie uklęknął i nie modlił się, wiecie, w taki sposób przed królem. Wewnętrznie modlił się do Boga niebios. Musimy być takiego rodzaju osobami. Dobrze. Wszystkie te wersety w księdze Nehemiasza ponownie pokazują nam, że Nehemiasz był osobą, która nawiązywała kontakt z Bogiem w społeczności w celu odbudowania muru. Nehemiasz oparł się na Bożym Słowie, modlił się zgodnie z Nim i był bojowo nastawiony, aby podjąć działanie we właściwie bojowy sposób w zmartwychwstaniu. Księga Daniela 11:32. Lud znający swego Boga okaże siłę i zacznie działać. Musimy być takimi ludźmi. Teraz w 13 rozdziale Księgi Nehemiasza Sytuacja uległa takiemu pogorszeniu. To było po powrocie Nehemiasza. I Nehemiasz powrócił. Później Nehemiasz powrócił. Wrócił do miejsca, gdzie służył na początku. A następnie, kiedy powrócił do Jerozolimy, Nehemiasz 13:10 powiedział: dowiedziałem się, że również, że nie dostarczono przydziałów lewitom i że oni, lewici i śpiewacy pełniący służbę, wyprowadzili się każdy do swojego pola. Inaczej mówiąc, lewici byli pełnoczasowymi usługującymi, ale ponieważ dzieci Izraela nie troszczyły się o ich utrzymanie, musieli wrócić do swoich prac. To nigdy nie powinno się wydarzyć pośród nas, prawda? Powinniśmy dawać na pańskie interesy, na budowanie kościoła, dawać na kościół, dawać na wykonywanie dzieła, dzieła zbudowania kościoła jako Królestwa Boga. Podpunkt 3. Musimy dawać odpór zasadzkom diabelskim, tocząc bitwę w ciele Chrystusa, bojowymi modlitwami. Święci, nie toczymy tej walki sami, toczymy tę walkę w ciele. Dzisiaj toczymy walkę w ciele, bojowymi modlitwami, modląc się o każdym czasie w duchu, abyśmy włożyli całą zbroję Bożą, by zbudować ciało Chrystusa, które jest domem Bożym ku chwale Boga i Bożym Królestwem, w którym rozciąga się Jego panowanie i dzięki temu Boża ekonomia całkowicie się wypełni. Tak więc budujemy ciało Chrystusa, które jest Bożym domem ku chwale Boga. To jest Księga Rodzaju. To wypełnia Księgę Rodzaju 1:26, abyśmy wyrażali Boga, będąc Jego obrazem. A potem modlimy się o zbudowanie ciała Chrystusa jako Królestwa Boga ze względu na Boże panowanie. To wypełnia część Księgi Rodzaju 1:26 mówiącą: i niech panują. Tak więc to wypełnia kompletną Bożą ekonomię, odwieczny Boży zamysł. Chwała Panu, kończyłem z dobrym czasem. Będziecie mieli mnóstwo czasu, aby się podzielić. Mam nadzieję, że ci z was, którzy może, gdy Ted tu podejdzie, on może dać kilka minut dla tych, którzy mają 35 lat i więcej. Niech podejdą pierwsi, właściwie bojowi, prawda? Wiecie, dla świętych, którzy mają 35 i więcej, ciężko jest wyprzedzić w drodze do mikrofonu tych, którzy mają 20 i mniej, prawda? Także wy, którzy macie 35 i więcej, przygotujcie się, aby się czymś podzielić. Podejdźcie do mikrofonu. Potem być może po kilku minutach Ted powie: dobrze, ktokolwiek chce się podzielić, może podejść do mikrofonu. Co wy na to? Bracie, ty masz więcej niż 35 lat, prawda? Tak, chwała Panu. Ja też. To wspaniale. To wspaniale. Dobrze, pomódlmy się przez minutę z naszym sąsiadem, a następnie Ted poprowadzi nas, w jaki sposób będziemy składać świadectwa.